Ewangelii według świętego Marka. Stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł do domu, ale nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu, bo usłyszała o nim pewna kobieta, której córka opętał duch nieczysty. Przyszła więc i upadła mu do stóp. Kobieta ta była poganką, syrofenicjanką z pochodzenia. Prosiła go, aby wyrzucił demona z jej córki. Powiedział do niej: pozwól najpierw najeść się dzieciom, bo nie wypada zabierać chleb dzieciom i rzucać go szczeniętom. Ona odpowiedziała: Panie, przecież szczenięta zjadają pod stołem to, co nakuszą dzieci. Rzekł jej: dlatego, że to powiedziałaś mi ci, demon wyszedł z twojej córki. Kiedy wróciła do swego domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, a demon odszedł. Przechodzimy sobie do naszej drugiej bohaterki, kobiety modelowej z Ewangelii Marka, wzoru wiary i modelu właściwej postawy wobec Jezusa, wobec również samej siebie. I jest to postać nieco inna niż kobieta chrawiąca. Chociaż, jak zobaczymy, te dwie kobiety będą miały ze sobą bardzo dużo wspólnego. Dlaczego Jezus spotyka się z tą obcą, z tą syrofenicjanką? Jak w ogóle do tego dochodzi? Jak staje się to możliwe? Znów w tej rzeczywistości poznawania tego tekstu może nam pomóc oczywiście kontekst. Cały czas sobie przyglądamy ten kontekst Ewangelii Markowej, ale zobaczmy, że w pewnym momencie działania Jezusa kumulują się różnego rodzaju sytuacje negatywne. I niektórzy z interpretatorów uważają, iż Jezus opuszcza na chwilę tereny, na których cały czas przebywa, dokonuje się ta jego publiczna działalność w pierwszym etapie, a mianowicie okolice Galilei, chwilę się zatrzymuje w Nazarecie, ale to jest Galilea nad jeziorem, ponieważ napięcie bardzo wzrasta. Skąd to napięcie wynika? Otóż Jezus po uzdrowieniu naszej wspaniałej bohaterki krwawiącej w 5 rozdziale, w 6 rozdziale udaje się do Nazaretu. I tam oczywiście nie jest przyjęty, więc się wycofuje, wysyła uczniów na misję ewangelizacyjną. A potem dowiadujemy się właśnie o powrocie uczniów i o śmierci Jana Chrzciciela. Zobaczmy, to dochodzi do głosu kilka takich sytuacji trudnych. Jezus jest niezrozumiany przez swoich rodaków. Potem dowiaduje się o tym, iż jego poprzednik, Jan Chrzciciel, traci życie, zostaje pozbawiony życia. No, jest to sytuacja pewnego napięcia, pewnego dramatu. Do tego też dochodzą już wcześniej rozpoczęte spory z oponentami, z tymi, którzy już od samego początku Ewangelii Marka, to możemy już znaleźć w 2 rozdziale, prowadzą konkretny spór, są to faryzeusze i uczeni w piśmie, cały czas kwestionują Jezusa. I Jezus decyduje się troszeczkę usunąć na bok. To jest też takie, można powiedzieć, swoista pedagogia Jezusa. Patrzy, bada, czy miejsce, czy warunki do misji są słuszne. Jeżeli nie, znajduje inną możliwość. Jeżeli tutaj nie mogę, przechodzę gdzie indziej. I staje się właśnie ta sytuacja, jak za chwilę zobaczymy, niesamowicie ważna. W międzyczasie pojawiają się też dyskusje na temat nieczystości rytualnej w 7 rozdziale. One nam się w ogóle mogą tutaj wydawać zupełnie dziwne i nie wiadomo po co przypięte, ale one nam pokazują rzeczywistość, która za chwilę zostanie poruszona w dalszym ciągu narracji. bo te teksty na temat czystości, nieczystości rytualnej, one wyznaczają pewnego rodzaju standardy obecne w świecie żydowskim, które oddzielały Żydów od obcych. I Żydzi po to, aby zachować swoją tożsamość, namnożyli mnóstwo przepisów, praw w tym celu, aby oddzielić się od innych, żeby nie być jak inne narody, żeby się z nimi nie zmieszać, a przez to zachować swoją tożsamość. Zaskakująco, tuż po zmiance o tych przepisach, Jezus też tam wskazuje na to, co rzeczywiście zanieczyszcza serce człowieka. Nie są to na pewno jakieś kwestie zewnętrzne, ale postawa i wybory serca zanieczyszczają. Właśnie po tym stwierdzeniu Jezusa, Jezus sam znajduje się na ziemi nieczystej, na ziemi pogańskiej. I zobaczmy, cała ta narracja, ona jakoś nas tak stopniowo prowadzi do jakiemuś, do jakiegoś nowum. I jak się za chwilę przekonamy, znów to nowum sprowokuje kobieta. Jeszcze raz przyjrzyjmy się kontekstowi, bo on nam też pomoże zrozumieć tak naprawdę głęboką wymowę tej sceny, o której będziemy mówić. Tutaj nam się tworzy taka piękna struktura chiastyczna, może też nie widać jej tam z tyłu do końca, dlatego ja ją też omówię, która nam pokazuje zamierzenie Ewangelisty. O czym on nam chciał tutaj w tej sekcji Ewangelii Marka obejmującej kilka fragmentów opowiedzieć, o jakim przejściu, które ma się dokonać, bardzo ważne. Możemy zauważyć właśnie takie zestawienie i połączenie fragmentów ułożonych w strukturę chiastyczną, czy nawet możemy powiedzieć koncentryczną, gdzie pierwszy element odpowiada ostatniemu, drugi przedostatniemu i tak dalej, aż dochodzimy do tego elementu centralnego. Także tym pierwszym elementem jest nakarmienie 5000 na terytorium żydowskim. Pierwsze rozmnożenie chleba w Ewangelii Marka, rozdział 6, 30-44. I temu odpowiada drugie rozmnożenie chleba, to jest to aprim na samym końcu, nakarmienie 4000 pogan na terytorium pogańskim. Marek 8, 1, 10. Czyli zobaczmy taką inkluzją, nawiasem, który nam ogarnia i obejmuje ten pewien ciąg narracyjny, są dwa rozmnożenia chleba. Oprócz oczywiście takiego poziomu dosłownego tych tekstów, one posiadają bardzo głęboką symbolikę, o czym też będziemy mówić dziś wieczorem. Się zajmiemy kwestią chleba, okruszków itp. Ale najpierw jeszcze musimy się przyjrzeć kobiecie, bo ona tutaj jest bohaterką. Więc o chlebie też będzie. Kolejny element to jest uzdrowienie wszystkich idących za Jezusem. To jest Marek 6:53-56. To są te uzdrowienia na ziemi Genezaret, kiedy właśnie jest to terytorium bardzo piękne, bardzo żyzne, po żydowskiej zachodniej stronie Jeziora Galilejskiego, w okolicy Kafarnaum, pomiędzy, tak możemy powiedzieć, Tyberiadą a Kafarnaum. Tam właśnie ci wierzący, gorliwi ludzie znosili Jezusowi tych chorych i ci uzyskiwali zdrowie. I temu odpowiada Beprim, uzdrowienie głuchoniemego na pogańskim terytorium Dekapolu. I zobaczmy, mamy już takie dwa elementy bardzo podobne. Jeden po stronie żydowskiej, drugi po stronie pogańskiej. Nakarmienie tu, nakarmienie tam. Uzdrowienie tu, uzdrowienie tam. Potem mamy debatę z faryzeuszami o czystości pokarmowej. Właśnie jest tutaj ta kwestia, co sprawia, że człowiek jest czysty czy nieczysty. A po drugiej stronie mamy spotkanie z nieczystą kobietą syrofenicką. I tam też się pojawia jakaś wzmianka na temat jedzenia. To jest bardzo zaskakujące, bo jak też wysłuchałyśmy przed chwilą tego tekstu, kobieta prosi o uzdrowienie, a Jezus jej mówi o jedzeniu. No, widać, że nie wiadomo, czy oni się w ogóle zrozumieli w takim razie, ale za chwilę dojdziemy i zobaczymy, że ma to swój głęboki sens. Więc z jednej strony jest rozmowa z faryzeuszami, czyli z tymi żydowskimi strażnikami czystości rytualnej, pokarmowej, oddzielenia Żydów od reszty świata, a po drugiej stronie mamy rozmowę, by przeciwwagę, jakby kontrast do postaci mężczyzn, faryzeuszów, uczonych w piśmie, takich mega czystych, oddzielonych, mamy kobietę, słabą, pogankę, z którą też Jezus debatuje właśnie na ten temat. I w samym środku tych dwóch różnych kontekstów mamy wypowiedź Jezusa skierowaną do uczniów, to jest 7:17-23, w której Jezus deklaruje czystość wszystkich pokarmów. Wszystkie pokarmy są czyste, więc tak jakby swoimi słowami Jezus znosi pewne bariery, które oczywiście są. Bo to, że Jezus ogłosił brak tych barier rytualnych, to nie znaczyło, że one zostały zniesione. Tutaj oczywiście możemy też od razu zauważyć postawę Kościoła, pierwotnego Kościoła wobec tej rzeczywistości i tej sytuacji. Bo, tak jak doskonale pamiętamy z Dziejów Apostolskich, to był dylemat w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej. Jak podejść do zagadnień prawa? Co w takim razie mają czynić poganie? Czy mają stawać się Żydami, aby stać się chrześcijanami? Więc to był bardzo mocny problem w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej. Stąd też nie jest przypadkiem, iż właśnie ewangelista Marek, który sam oczywiście był Żydem, sam spisywał wspomnienia apostoła Piotra w swojej Ewangelii, ale pisał do wspólnoty pogańskiej, prawdopodobnie była to wspólnota chrześcijan mieszkających w Rzymie, on musiał niejako uwzględnić te dwa światy. Świat żydowski, z którego chrześcijaństwo wyrasta, z którego Jezus też wyrasta, jako człowiek, wraz z całą tradycją i zapowiedziami mesjańskimi. I z drugiej strony mamy ten świat pogański, który zaczyna przyjmować Ewangelię. I będziemy mieć naszą kobietę jako przedstawicielkę tego pogańskiego świata. Zobaczmy ten kontekst, on nam pokazuje, że nie będzie tutaj tylko chodziło o rzeczywistość osobistego problemu kobiety, ale będzie chodziło o to, że ta kobieta ze swoim problemem i dzięki niemu, dzięki temu, kim była, jaka była, dokona swoistej rewolucji. Czy przyspieszy rewolucję, która i tak będzie nieunikniona, ponieważ w planach Bożych zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich. Nie tylko dla Żydów, ale dla każdego człowieka. Co oczywiście w czasach Jezusa, w momencie głoszenia Jezusa, wcale nie było takie jednoznaczne. I wcale to nie było takie jednoznaczne dla tych pierwszych momentów życia pierwotnego Kościoła. Duch Święty musiał się bardzo napracować i naprzekonywać apostołów i samego świętego Piotra. Przypomnijmy sobie chociażby zdarzenie z Korneliuszem w Dziejach Apostolskich, że sam Pan pragnie właśnie wejścia bogan do Kościoła. Więc ten kontekst jest bardzo ciekawy i pokazuje nam tutaj ten swoisty zamiar, zamysł właśnie ewangelisty, który chce nam przy tej okazji powiedzieć coś o wiele więcej. Teraz zatrzymamy się nad tym pierwszym fragmentem, więc jeszcze będziemy patrzeć na kobietę, będziemy się przypatrywać kobiecie, a na wieczornym spotkaniu zajmiemy się odpowiedzią Jezusa, tak bardzo kontrowersyjną i trudną, iż ewangelista Łukasz nie zamieścił tego fragmentu w swojej Ewangelii. Mamy tekst paralelny w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15, od 21 do 28. Możemy sobie te dwa teksty porównać. Ten tekst mateuszowy jest jeszcze mocniejszy w swej wymowie. Wydaje się to być tekst nawet taki lekko antypogański, ale bardzo pozornie. Nad odpowiedzią Jezusa zastanowimy się wieczorem, natomiast teraz skoncentrujemy się na samej kobiecie. Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła do domu, a była to poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Stamtąd wybrał się i poszedł w okolice Tyru i Sydonu. Tutaj tłumaczenie, które wcześniej czytałam, tłumaczenie księżyca u listów tego Sydonu nie dodaje. Biblia Tysiąclecia nam dodaje Sydon. To nam wskazuje, iż ten Sydon nie znajduje się we wszystkich rękopisach greckich. Jest taką lekcją dodatkową. Ale musimy sobie tutaj jakoś zlokalizować to nasze miejsce, więc mam mapę. Więc Jezus tutaj się znajdował, prawdopodobnie tutaj po tej stronie właśnie zachodniej jeziora. Tutaj mamy Kafarnaum, tutaj sobie przebywał. I zobaczmy, udaje się tutaj, okolice Tyru i Sydonu. Tutaj jest Tyr, tutaj jest Sydon, a pomiędzy jest Sarepta Sydońska, która myślę, że też z nazwy jest nam znana. To też ma dla naszego tekstu znaczenie. Więc tak, jeżeli chodzi o odległość w kilometrach, to nie jest daleko, to jest 50 km od Jeziora Galilejskiego. Więc nie jest to jakaś duża odległość, ale są to tereny Fenicji. No i właśnie, trzeba sobie zadać pytanie, dokąd Jezus przychodzi, co to jest za miejsce i co to znaczy. Bo Fenicjanie nie cieszyli się dobrą opinią u Żydów. Raczej żyli nieprzyjaźni i tak pozostało po dzień dzisiejszy. To są tereny Libanu dzisiejszego. Pomiędzy Izraelem i Libanem nie ma nawet stosunków dyplomatycznych. Oni są cały czas w stanie wojny. Nie ma nawet granicy. W ogóle dla Libańczyków Izrael nie istnieje na mapach świata. Więc ta wrogość jest dalej kontynuowana. Ale w starożytności to miejsce zamieszkiwali Fenicjanie. Były to ludy morza, byli to wyspiarze, którzy też osadzili się na tych terenach podczas wielkich migracji przy końcu epoki brązu i na początku epoki żelaza, również wtedy, kiedy na te tereny przybyli Izraelici z ziemi egipskiej. Także zajęli sobie oni to wybrzeże, żeglowali po morzu, byli handlarzami, zresztą też zajmowali się produkcją drzewa cedrowego i z tego słynęli. Był też moment przyjaźni pomiędzy Fenicją i Izraelem, ale tylko na chwilę. To były czasy króla Salomona. Kiedy król Salomon budował swoją świątynię, to poprosił króla Tyru Hirama o sprowadzenie drewna cedrowego na wzniesienie przybytku. I takowy otrzymał, również nawet otrzymał pomoc w postaci biegłych rzemieślników fenickich w celu przygotowania różnych sprzętów i pięknych, artystycznych przedmiotów do świątyni jerozolimskiej. Więc no to był taki moment pozytywny. Potem było już jedynie gorzej. Takim ważnym momentem, który możemy sobie tutaj wymienić, to będą dzieje Eliasza z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, od 9 do 24. I Eliasz znajduje się właśnie na tych terenach, przebywa u wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Więc jest to też tekst, który łączy nam się z naszą Ewangelią, ponieważ mamy postać proroka, proroka Boga Jedynego, który pochodzi z Izraela i który spotyka się z kobietą. Potem też okazuje się, że ta kobieta ma problem ze swoim dzieckiem, akurat w przypadku Sarepty Sydońskiej. Sydońskiej ze swoim synem. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Mamy proroka Izraela, mamy Jezusa i mamy kobietę, która ma problem ze swoją córką. Więc te teksty paralelne pokazują nam jakieś odniesienie, jakieś poszukiwanie otwarcia granic wobec Boga. Ale inne księgi pokazują nam też coraz większą wrogość pomiędzy Izraelem i Fenicją. Na przykład 23 rozdział Księgi Izajasza to jest zapowiedź zburzenia Tyru. Tyr to wspaniałe, bardzo bogate miasto portowe, zostanie zburzone. Ale mamy tam bardzo też inny ciekawy niuans w Księdze Izajasza. Zobaczmy, jaka to jest niezwykła gra paradoksów. W 23 rozdziale czytamy o zburzeniu Tyru, a w 25 rozdziale Księgi Izajasza, wersety 6-9, jest mowa o uczcie, którą Bóg przygotuje dla wszystkich narodów. Zobaczmy, mamy Tyr, zburzenie Tyru, niechęć do Tyru, odrzucenie tych pogan, którzy są wrogami Izraela i zaraz za chwilę jest zapowiedź uczty. My też będziemy za niedługo mówić o jedzeniu, o karmieniu, którego Jezus będzie tutaj sprawcą. Więc zobaczmy, jak bardzo te teksty nam się ze sobą wiążą, jaką tworzą nam przestrzeń proroctwa, która ma się niebawem zrealizować. Kto wie, dlaczego Jezus przybywa do Tyru? Czy tylko z powodu tych napięć, które przeżywa na tym swoim terenie, na tej swojej ziemi galilejskiej, Nazarecie, nad jeziorem, napięcia, dyskusje, wrogość? Czy może jest tutaj coś więcej? Może Jezus chce już niejako przyspieszyć godzinę spełnienia się proroctwa Izajasza, a mianowicie, że Tyr, ziemia wrogów, ziemia nieprzyjaciół, stanie się miejscem błogosławieństwa i zaproszenia również pogan do uczty samego Boga. Być może tak. Właśnie taki profetyczny gest ze strony Jezusa. W każdym bądź razie Jezus przybywa do tego Tyru, czy w te okolice Tyru i nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Chce się ukryć. Też możemy zadać pytanie, czy coś nam to przypomina. Tak. Właśnie prorok Eliasz, kiedy udaje się na te tereny, przybywa do Sarepty Sydońskiej, on się właśnie ukrywa. Bo w tym czasie, w IX wieku, w państwie, w Królestwie Izraelskim, w tak zwanym państwie północnym, no niestety król wiąże się z królem Tyru, poślubia córkę króla Tyru, księżniczkę Jezebel i król Achab niestety pod wpływem swojej pogańskiej żony propaguje baalizm. A ponieważ Eliasz jest jedynym prawdopodobnie prorokiem Boga jedynego, stąd też jego życie jest w nieustannym zagrożeniu. Najpierw ukrywa się na pustyni, a potem Pan posyła go na ziemię pogańską do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Jest to też miejsce ukrycia się proroka. Także też to podobieństwo sugeruje nam, że również Jezus z jednej strony przybywa na te tereny, aby się ukryć, a z drugiej strony, żeby tutaj właśnie jakiś ten swój prorocki gest otworzyć, rozpocząć, wskazać jakąś nowość, która ma się za chwileczkę rozpocząć. I teraz przejdziemy do kobiety, bo ona jest tutaj na samym początku opisywana, przedstawiana, kim ona jest. Zobaczmy, jak ewangelista Marek nam o nim mówi. Najpierw mówi o tym, że była to kobieta. Nie wiemy o tym, czy miała męża. Na pewno musiała go mieć, ponieważ jest córka. Jest potem wzmianka o córce tej kobiety. Ale tutaj w naszej narracji opowiadaniu o córce, o mężu, nie ma w ogóle mowy. Sprawami rodziny, domu zajmuje się sama kobieta. Ten mąż jest jakby nieistniejący, nieobecny. Też to może nas zastanawiać, czy była rozwódką, czy była wdową. Męża, takiego prawnego opiekuna nie ma. No, to też jest zastanawiające dla nas. Jest ona mieszkanką Tyru, czy przynajmniej okolic Tyru, czyli przedstawicielką świata pogańskiego, ludu wrogiego Izraelowi. Czyli też tego ludu, z którym Izrael toczył walki i tej, na tej płaszczyźnie politycznej, i płaszczyźnie religijnej, bo też były właśnie te konflikty, walki o wiarę, czyli albo wpływy baalizmu, politeizmu, albo też troska o kult Boga jedynego. I te walki i napięcia, one się nieustannie przedłużały. One trwały bardzo długo, jeszcze potem w czasach machabejskich, czy w czasach wcześniej Ezrasza i Nechemiasza, te napięcia pomiędzy Fenicjanami i Izraelem cały czas dochodziły jakoś do skutku. Czyli pierwsze, co nam się może tutaj nasuwać, to jest wrogość. Jezus wchodzi na terytorium wrogów i kobieta jest reprezentantką wrogiego narodu. To są wrogowie Izraela. Stąd też od razu ta lektura stawia nam pytanie, czy wrogowie mają prawo do zbawienia? Czy wrogowie mają prawo być zbawieni? O i zobaczmy, to jest pytanie, które pozostaje bardzo aktualne w naszych dzisiejszych czasach. Czasami się tak próbuje ludzi szufladkować. Ten ma prawo, tamten nie ma prawa. Ten jest bliżej Pana Boga, tamten jest dalej. Zobaczmy, że Ewangelia nam bardzo mocno tę kwestię podejmuje. W czasach Jezusa te podziały były bardzo, bardzo mocne. Więc mamy kobietę, mamy wroga, mamy pogankę. Ona jest tutaj nazwana, tłumaczenia nam podają słowo poganka, ale w oryginale mamy słowo Hellenis, co oznacza Greczynkę. Czyli widać już też tutaj kwestię kulturową. Kobieta jest wychowana w kulturze grecko-rzymskiej, która od IV wieku, od czasów Aleksandra Wielkiego, zapanowała na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. I ta helenizacja postępowała, więc tereny Palestyny, szczególnie Galilea i dalej na północ były dosyć mocno schelenizowane. Język grecki tam obowiązywał i pewne normy kultury, również religijność fenicka, semicka, pogańska była przemieszana też z religijnością Greków i Rzymian w tym czasie. Stąd też kobieta mówiła po grecku, to jest jedna sprawa, ale też z pochodzenia była poganką, czyli wyznawała obcych bogów. Czyli mamy barierę i kulturową, i barierę również religijną. Teraz możemy się jeszcze zapytać o pozycję tej kobiety. Czy była bogata, czy była uboga? Niektórzy uważają, że musiała być uboga, skoro sama zajmowała się swoją córką. Nic nie słychać tutaj o mężu czy o jakichś innych dzieciach. Ale z drugiej strony samo stwierdzenie, że kobieta była Greczynką, już nam jakoś jej pozycję podnosi, wskazuje na jakąś wyższą klasę, właśnie taką warstwę reprezentującą kulturę grecką, więc to się nam od razu wiąże z pewnym wykształceniem, kulturą, stylem życia, który raczej łączył się też z osobami dosyć zamożnymi. Są tutaj też takie małe niuanse w naszym tekście, które pozwalają nam odkryć właśnie pozycję społeczną tej kobiety. Kiedy kobieta odpowiada Jezusowi już na jego szorstką wypowiedź, wspomina o stole. mówi o tym, iż dzieci spożywają, że pieski mogą spożywać okruszki, które spadają ze stołu ich panów. Posiadanie stołu w domu świadczy o zamożności. Biedni ludzie stołu nie posiadają. I druga sprawa, kiedy kobieta wraca do domu, zastaje swoją córkę, swoje dziecko leżące na łóżku. To jest inne słowo niż używane pospolicie greckie słowo krabaton, tamto jest słowo kline, łóżko. W innych przypadkach mamy właśnie słowo oznaczające matę, tak jak na przykład paralityk czy inni chorzy, oni leżeli na matach. To było posłanie ludzi ubogich. Natomiast kobieta ma w domu i stół, i łóżko, co też wskazuje na to, że jest osobą zamożną. Nie jest biedna. Tutaj nam jeszcze może nawet dopomóc w zrozumieniu pozycji tej kobiety samo miejsce, z którego pochodzi. Jeżeli pochodzi z tyłu, to też właśnie Tyr był miastem bogatym. Bo to było miasto handlowe, portowe. Co ciekawe, mieszkańcy Tyru wykupywali całą żywność z Galilei. Galilea była bardzo żyzna, bo dzień dzisiejszy jest bardzo rolnicza i piękna i jest takim spichlerzem Ziemi Świętej. Tak to było też w czasach Jezusa, iż mawiano tak, iż łatwiej jest w Galilei wykarmić cały legion żołnierzy niż jednego chłopca w Judei. Jedno dziecko w Judei, która była, jest do tej pory uboga, rolnicza, pustynna i skalista. Natomiast Galilea była bardzo żyzna, stąd mieszkańcy Tyru wykupywali całą żywność z Galilei, handlowali tą żywnością, też no właśnie handlowali drewnem, różnymi też innymi przedmiotami, między innymi handlowali też purpurą. Ta słynna purpura, o której też słyszymy w Dziejach Apostolskich, wraz z inną wspaniałą kobietą o imieniu Lidia. Lidia handlowała purpurą. Były to tkaniny farbowane, barwnikiem uzyskiwanym z delikatnych żyjątek z małż przebywających właśnie w morzu. Także bardzo trudno było ten barwnik zdobyć i te tkaniny były niesamowicie drogie, były towarem luksusowym i mieszkańcy Tyru zajmowali się właśnie handlowaniem purpurą. Więc było to miasto bardzo bogate i również kobieta też mogła być bogata. Na to wskazuje właśnie i jej język, i też te miejsca, te przedmioty, które w swoim domu posiada. Czyli możemy tutaj na podstawie już tych określeń zauważyć, że pomiędzy nią i Jezusem jest kilka barier i to dosyć trudnych. Mamy barierę społeczną, znów kobieta, mężczyzna. Tutaj w tej kwestii może jest troszeczkę łatwiej aniżeli w przypadku krwawiącej, ponieważ ta kobieta nie jest Żydówką. I kobiety pogańskie nie były tak ściśle odizolowane od świata męskiego jak Żydówki. Były o wiele swobodniejsze, te wychowane w kulturze grecko-rzymskiej. Niemniej jednak taką barierę musiała przekroczyć. Bariera religijna, poganka, która wierzy w obce bożki prawdopodobnie, czyli coś absolutnie wstrętnego dla Żydów, godnego pogardy. Bałwochwalcy zasługiwali na najgorsze kary, przeznaczeni na wieczną śmierć, na zagładę. I religijny Żyd, wyznawca Boga jedynego. Również kulturalna bariera, Greczynka i Żyd. Też musimy tutaj przypomnieć sobie, że Żydzi bardzo bronili się przed hellenizacją, czego też przykładem jest epoka wojen machabejskich. Nie chcieli narzucenia tej obcej kultury, chociaż oczywiście sama Galilea była bardziej schelenizowana niż Judea, bo mieszkało tam wielu właśnie pogan, czy też akurat w okolicy Kafarnaum przebiegała droga handlowa, ten handel z południa na północ, przebiegał tą drogą i ta wymiana kulturalna była też bardzo duża. No i również bariera etniczna. Syrofenicjanka, czyli właśnie mieszkanka prowincji Syrii, tak możemy ją określić, bo tak się nazywała ta prowincja w nomenklaturze rzymskiej, o korzeniach fenickich. I znów Żyd, czyli wywodzący się z biblijnego Izraela. I ostatnia właśnie bariera, kobieta bogata i ubogi nauczyciel, który może swojego własnego łóżka i własnego swojego stołu nie posiadał. Bo z tego co pamiętałam, co nam mówi Ewangelia, żeby spożyć ostatnią wieczerzę i otrzymać piękną salę usłaną, musiał się zwrócić do swoich znajomych i poprosić o wypożyczenie takiej sali. I miejsce urodzenia Jezusa było pożyczone i miejsce pochówku też na chwilę zostało mu wypożyczone. Więc Jezus, no niczego mu ostatecznie nie brakowało, wszystko posiadał, ale posiadał dzięki życzliwości, uprzejmości, miłości, przyjaciół, ludzi dobrych, których ojciec mu postawił na drodze. Więc to właśnie nam pokazuje to ubóstwo Jezusa, ewangeliczne ubóstwo Jezusa. Było wszystko to, co było konieczne, ale praktycznie nic nie było własnością samego Jezusa. Również ta bariera została przebita. I mogłybyśmy się zatrzymać na tych barierach, które pokazują nam obraz tej kobiety, no tak nieciekawie. Ale jest jeszcze jeden element, który o wszystkim przeważa, który całkowicie wszystko zmienia. I co to jest za element? To jest matka. Nie tylko poganka, nie tylko obca z innego narodu, nie tylko wyznaczeni obcych bogów, nie tylko kobieta i nie tylko bogata, ale jest to matka. Matka, która jest zatroskana o swoje dziecko i to jest jej motywacja do spotkania z Jezusem. Czyli znów mamy do czynienia z pewną sytuacją trudną i zobaczmy, ani jej pozycja społeczna, wykształcenie, nie wiemy, może była wykształcona w kulturze grecko-rzymskiej, nie wiemy. Ale jakaś tam pozycja, zasoby, bogactwo, czyli też dające pewne możliwości, ani wiara w bóstwa. Żadna z tych rzeczy nie była w stanie jej pomóc w rozwiązaniu jej problemu. Właśnie są te różne, można powiedzieć, zyski, które ta kobieta posiadała, jakieś tam z ludzkiego punktu widzenia plusy, ale nic z tego. Jest problem, który jest dla niej nie do rozwiązania. I zobaczmy, ta sytuacja znów bez wyjścia, tak jak w przypadku kobiety krwawiącej, staje się takim wyzwaniem do szukania czegoś więcej, do szukania kogoś więcej. Tutaj w tym przypadku właśnie mamy siłę miłości matki, która walczy o dobro swojego dziecka. A to dziecko jest pod wpływem złego ducha, jest opętane przez szatana, jest pod wpływem demona. To też jest takie bardzo symboliczne, możemy powiedzieć, ponieważ pokazuje nam, no, do czego człowiek dochodzi, do jakiej sytuacji człowiek dochodzi, kiedy żyje daleko od Boga prawdziwego. Kiedy właśnie skupia się na bożkach, na idolach, na dobrach tego świata, nie ma spotkania, kontaktu z Bogiem prawdziwym, wtedy niestety bardzo często popada w moc demona. Tutaj ojcowie Kościoła właśnie w tym obrazie widzieli rzeczywistość pogan, którzy jeszcze nie spotkali Chrystusa. Są właśnie znieboleni, są pod wpływem działania złego ducha, zmierzają ku śmierci, żyją w udręce. i dlatego potrzebują otworzyć się na doświadczenie Zbawiciela. Jest to obraz bardzo pozytywny, więc zobaczmy z tego obrazu takiego lekko negatywnego, ukazującego nam tę kobietę jako kogoś obcego, wrogiego pod każdym względem Izraelowi i Jezusowi, narodowi wybranemu, dochodzimy do obrazu bardzo pozytywnego, czyli do takiej płaszczyzny, na której przekracza się te wszystkie inne granice, bo bez względu na narodowość, kulturę, nawet wyznanie, ta troska matki o dziecko jest jakąś wartością uniwersalną. I ten właśnie wymiar staje się tutaj takim punktem startu ku czemuś więcej. To też nam pokazuje, że do Jezusa można dojść przez bardzo różne elementy. I bardzo częstym tym elementem dojścia do Jezusa jest właśnie drugi człowiek. Czyli Bóg prowadzi nas do siebie przez człowieka. Przez to, że drugi człowiek jest dla nas ważny. Jakaś rzeczywistość jest dla nas ważna. Jezus znajduje te różne sposoby dojścia do Niego. Każdy ma inny sposób. Jedna kobieta będzie miała nieuleczalną chorobę, druga kobieta będzie miała swoje cierpiące dziecko. Także te sytuacje negatywne mogą stać się i stają się przestrzenią spotkania z Jezusem i doświadczenia zbawienia. I co jeszcze tutaj możemy dalej powiedzieć na ten temat? Więc mamy tę matkę. W Ewangelii Mateusza jest tutaj to określone w sposób taki bardzo drastyczny. Jest mowa o tym, że kobieta krzyczała za Jezusem, szła za Nim. W tę sytuację jakoś włączają się uczniowie. Chcą, żeby Jezus odesłał tę kobietę, żeby zrobił cokolwiek, żeby ona przestała krzyczeć, przestała wołać i prosić. Natomiast tutaj w Ewangelii Marka mamy tylko właśnie to zbliżenie się, to przyjście kobiety do Jezusa i ona przychodzi i upada Mu do nóg. To jest bardzo ważny moment, bo to nam w tym momencie niweluje te wszystkie wcześniejsze bariery. Zobaczmy, nawet jeżeli kobieta jest bogata, zmierza się do tego, który jest ubogi. Nawet jeżeli kobieta jest poganką, jest wrogiem, uznaje wyższość Jezusa. Ten gest jest to gest przede wszystkim pokory, czyli ukazania swojego uniżenia wobec Jezusa, rezygnacji ze swojej pozycji, ale z drugiej strony jest to gest ogromnej wiary. Wiary w Jezusa. To, że kobieta upada Jezusowi do nóg, no, jest to gest prośby za swoją córką, ale z drugiej strony jest to uznanie wyższości Jezusa. To jest też, moi drodzy, bardzo ważne, bo to nam już pokazuje, że kobieta doskonale wie, kim jest. Ta trzeźwość spojrzenia na swoją sytuację, ona się nam bardzo mocno objawi podczas dialogu tej kobiety z Jezusem. Ale to już widać tutaj, w tej sytuacji. Ona rozpoznała, kim ona jest wobec Jezusa. Swoją własną pozycję. Można powiedzieć to, że ja pochodzę z tej niższej półki, nie przynależę do ludu Boga jedynego, ale w tym momencie przychodzę do Ciebie, do tego nauczyciela, znów o którym usłyszałam. Też możemy sobie zadać pytanie, skąd ta kobieta mogła o Jezusie słyszeć. W Ewangelii Marka już na samym początku, w trzecim rozdziale, kiedy Jezus ustanawia 12, powołuje uczniów, ustanawia 12, jest mowa o wielkiej rzeszy, która idzie za Jezusem, również z okolic Tyru i Sydonu. Czyli wieść o Jezusie roznosiła się również tam. Więc kobieta pojawia się niby niespodziewanie. Jezus chce być w ukryciu. Ona jednak go odnajduje. I zbliża się do Niego, przychodzi do Niego i też chce z Nim porozmawiać. Ewangelista Marek nam podaje jeszcze jeden ciekawy element. Mówi nam, iż Jezus wstąpił do domu. To też nam podkreśla tę chęć ukrycia się Jezusa przed, nie chce być tutaj rozpoznany, może nie ma zamiaru wchodzić jeszcze w jakieś głębokie dysputy z poganami. Wchodzi do domu i się ukrywa. I kobieta przychodzi do Jezusa właśnie do tego domu. To jest bardzo ważne, ponieważ w Ewangelii Marka dom to jest symbol Kościoła. To już wynika z samego początku, kiedy Jezus się przeprowadza do Kafarnaum i mieszka w domu Piotra. Dom Piotra to jest Kościół. Myślę, że ten symbol jest dla nas bardzo czytelny i po dzień dzisiejszy w ten sposób funkcjonuje w tym nazewnictwie. Tym bardziej, iż w Kafarnaum z jednej strony mamy synagogę, gdzie Jezus naucza, a z drugiej strony mamy dom Piotra. I ta synagoga, ona nam symbolizuje wspólnotę żydowską, która też doświadcza mocy nauczania Jezusa, ale te wszystkie największe dzieła, spotkania z Jezusem, wejście w relacje rodzinne z Jezusem, to się odbywa w domu. Są sobie przywołane ten fragment, kiedy Jezus, właśnie kiedy na zewnątrz stoi matka, stoją bracia, chcą rozmawiać z Jezusem i Jezus siedzi w domu, jest otoczony słuchaczami, głosi im naukę i mówi, którzy są moją matką i moimi braćmi. Wyciąga rękę, wskazuje właśnie na tych, którzy siedzą dookoła i mówi, ci, właśnie ci są moją matką i moimi braćmi. Ci, którzy są w domu, czyli w tej przestrzeni wspólnoty życia, bliskości z Jezusem. Właśnie tworzą tę nową rodzinę, rodzinę duchową. To się właśnie dokonuje w domu. I w takim samym kontekście następuje to spotkanie kobiety z Jezusem. To jest paradoksalne, to jest zupełnie paradoksalne, ponieważ z jednej strony jest ta ogromna nierówność pomiędzy Jezusem i kobietą. Właśnie te wszystkie bariery, które ich dzielą, gdy nie ma tu nic wspólnego, żadnej płaszczyzny praktycznie porozumienia, jedyną płaszczyzną jest troska matki o córkę. Jest właśnie ta płaszczyzna miłości, miłości czysto ludzkiej. To jest właśnie, moi drodzy, ta przestrzeń, która pozwala nam, wielu ludziom dzisiejszych czasów, wszystkich czasów, właśnie dojść do Jezusa. Z tej płaszczyzny ludzkich relacji, ludzkiej troski, która czasami zupełnie wydaje się być daleka od Boga, człowiek stopniowo może dojść do spotkania z Jezusem i może dojść do zbawienia. I ostatnia już praktycznie prawie rzecz to kwestia właśnie tego, iż kobieta słyszy o Jezusie, czyli zna Jezusa ze słyszenia, podobnie jak krwawiąca i podobnie jak wszyscy inni słuchacze Ewangelii Marka. Podobnie tak jak my. Czyli zobaczmy, cały czas ewangelista chce nam pokazać, jaka wiara rodzi się ze słuchania. Jak bardzo silna może być taka wiara. Nie potrzeba chrześcijaninowi niejako mieć objawie Jezusa, spotykać się z Nim na tej płaszczyźnie materialnej, ponieważ również to słowo przyjęte z wiarą, słowo o Jezusie, ono jest w stanie doprowadzić do tak głębokiej wiary, wiary, która łamie wszystkie bariery i przemienia dotychczasową, istniejącą rzeczywistość. Czyli właśnie tutaj mamy taką kolejność. Miłość czysto ludzką, która prowadzi do wiary, a ta wiara prowadzi do łamania barier, wszystkich barier, które tkwią pomiędzy pogańską kobietą i Jezusem. Co się tutaj dokona? Znów możemy sobie tak powiedzieć, no Jezus mógł dokonać tego egzorcyzmu i byłaby sprawa załatwiona. Ale widać, że znów nie o to chodzi. Że w tym spotkaniu i w tej sytuacji chodzi o coś nieprawdopodobnie większego. To uzdrowienie, uleczenie dziewczynki jest, możemy znów powiedzieć, takim pretekstem, taką przestrzenią do otworzenia nowych dróg, nowych ścieżek, do prawdziwie prorockiej rzeczywistości otwarcia się pogan na zbawienie. Ale o tym będziemy mówić wieczorem. Natomiast teraz właśnie zapraszam do takiej osobistej też modlitwy, czy właśnie spotkania się z rzeczywistością tego słowa, tego tekstu. Możemy przyjrzeć się kobiecie fenickiej, popatrzeć na te wszystkie elementy jej osoby i na jej sytuację i też sobie zadać pytanie, czy również we mnie są takie bariery. Czy jestem już rodziną Jezusa? Czy jeszcze może są we mnie jakieś takie bariery, które sprawiają, że jestem też taką obcą z jakiegoś względu? No, tak powinno się wydawać, że jesteśmy wszystkie w rodzinie Jezusa przez chrzest, ale może są w nas jakieś tereny pogańskie. Właśnie, skoro my jesteśmy tą ziemią świętą, przez którą Jezus przemierza, przechodzi, no to może też chce wejść do naszego tyłu i Sydonu. Może jest w nas jakaś taka malutka przestrzeń, która jeszcze potrzebuje właśnie tego doświadczenia słowa obecności Jezusa. Takie jakieś moje małe pogaństwo, czy moja idolatria, jakieś obce bóstwa, jakaś wrogość, która może być we mnie. To z tym wszystkim mogę też przyjść do Jezusa jako ta obca. Ona przełamuje te bariery i tę rzeczywistość w prawdzie Jezusowi przynosi. Także zapraszam właśnie do takiej konfrontacji, a wieczorem zobaczymy właśnie, jak Jezus tę rzeczywistość rozwiązuje i w jaki sposób kobieta swoją postawą staje się znów dla nas modelem wiary i takim